Moi drodzy, chciałbym Was dzisiaj zaprosić do tematu, który rozpoczyna pewien cykl. O tym za chwilę też powiemy. Jak widzicie, temat jest dość, być może, zaskakujący. Jezus, nauczę Cię żyć samym sobą. To czy ja nie potrafię żyć samym sobą? A może po prostu żyję, myśląc, że żyję z prawdziwym samym sobą? Oczywiście wszystko to mówimy w kontekście rzeczy dotyczącej naszego wyznania wiary, dotyczące naszej nowej natury, dotyczące tego, co zadziało się z nami albo powinno zadziać się z nami w momencie, kiedy przeżyliśmy nowonarodzenie. Fragmenty główne, o które oparte jest to rozważania i fragmenty poboczne, do których będę też zachęcał, dzisiaj nie wszystkie będziemy czytać, ale odnośniki, które są w nawiasach, niech będą zachętą dla nas, abyśmy do tych fragmentów zaglądali. Będą skupiać się właśnie wokół tego dość wąskiego zagadnienia, ale powiedziałbym zasadniczego, fundamentalnego. A więc 2 Koryntian 5:17, Rzymian 12:1-2 i Filipian 3:13-14. Zresztą w tym cyklu rozważań niektóre te fragmenty będą nam się powtarzały. Będziemy często do nich zaglądać, ponieważ bez wniknięcia w prawdziwy sens tych słów w naszym życiu duchowym zawsze będzie nam trudniej. Zawsze może nie będziemy domagać tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście tą główną stawką, tym, co jest najważniejsze, tym, o co będziemy teraz się nad czym będziemy się teraz zastanawiać, to jest kim ja teraz jestem i jak mam sobą żyć. Czyli kim ja jestem, można sobie wstawić swoje imię, tak? I jak ja mam żyć z sobą. Główna prawda, do niej też jeszcze raz wrócimy. Teraz chciałbym ją tylko odczytać. Brzmi tak. Jestem nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Żyję motywowany nie zewnętrznym nakazem, lecz wewnętrzną, pochodzącą od Ducha Chrystusowego inspiracją. To, co robię, podporządkowuje temu, kim teraz jestem. Ważne w tych rozważaniach jest to, i wyjątkowe zarazem, że w naszym podejściu do tematu ta wyjątkowość polega na tym, że nie bawimy się w nakazywanie jabłoni rodzenia jabłek. Jaki sens jest tego zdania? Myślę, że pod koniec tego rozważania będziemy właściwie to rozumieć. Nie nakazujemy jabłoni, tak jak w życiu codziennym, rodzenia jabłek. A jabłoń rodzi jabłka. Rodzi je i zarazem są to jabłka, a nie śliwki, gruszki, cokolwiek. Chrześcijaństwo nie jest jedną z religii upadłej ludzkości, lecz chrześcijaństwo jest twórczym, wolnym i misyjnym życiem nowych ludzi. Ta złota myśl oparta jest oczywiście od list Pawła do Filipian, 3:13-14, którym Paweł pisze tak. Czynię jedno. Cóż takiego? Zapominam o tym, co za mną i usilnie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Jak powiedziałem, rozpoczynamy cykl. Ten cykl będzie trwał, jak dobrze policzyłem, niedzielę, to chyba do początku sierpnia. I on zawsze będzie rozpoczynał się słowami: nauczę cię żyć, i tam będzie dalej. Dzisiaj mamy nauczę cię żyć samym sobą. A więc poniekąd będziemy przerabiać kwestię uczenia się życia w nowej naturze, aby wszystko zagrało, aby wszystko przerodziło się w wspaniały owoc tego wszystkiego, co powinno być naturą nowego człowieka i co zapisane jest w Piśmie Świętym. Ukazywać one będą wyraźniej niż wcześniej związek Pisma Świętego z życiem, abyśmy po tych rozważaniach mogli powiedzieć, że Pismo Święte jest naprawdę praktycznym przewodnikiem mojego życia, ale mojego nowego życia. W ramach samego rozważania trudno powiedzieć o wszystkim, dlatego przyjmujemy za zrozumiałe, że należy korzystać z informacji zawartych na przykład w komentarzach do tego przekładu dosłownego. Tam mamy mnóstwo przepisów i dzisiaj też z niektórych przepisów będę was zachęcał, abyśmy korzystali, bo jak się przekonamy, niektóre słowa użyte w tym greckim oryginale nie zawsze mają odbiór taki, jakie przetłumaczone na język polski, czyli nie zawsze właściwie odbieramy prawdziwą intencję tego, który pod natchnieniem Ducha Świętego pisał. A to jest, powtórzę się jeszcze, fundamentalne, aby nie popełnić jakiegoś błędu, aby się nie potknąć, albo też, żeby samemu nie popaść w jakieś takie rozterki polegające na tym, że chyba w moim życiu coś jest nie tak, skoro to, co jest napisane w Słowie, nie zawsze realizowane jest w moim życiu, nie zawsze ono się sprawdza. Mamy jak zwykle kilka spostrzeżeń. Zawsze w kontekście tego, że uczę się dzisiaj żyć z kim? Samym sobą. Spostrzeżenie pierwsze. Dowiaduj się o sobie. Czyli poznaj samego siebie. I tutaj ten główny tekst to jest 2 Koryntian 5,17. Jak widzicie, każdy z nas ten wiersz zna na pewno. Bo przecież nie można być nowym człowiekiem i nie znać wersetu, który przekonuje mnie o tym, że jestem nowym człowiekiem. Oczywiście do tego Galacjan 2,20 czy też Rzymian 6,1,14. I tutaj Paweł, pisząc w drugim liście do Koryntian, mówi tak: jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem. Stare przeminęło, nastało nowe. I teraz chciałbym, abyśmy jeszcze raz przeczytali sobie tą główną prawdę, to wytłuszczenie, które jest na pierwszej stronie. I zastanówmy się nad tym, co z tego wytłuszczenia dzisiaj wpisałbym, jakie słowo, czy może całe wyrażenie, które dotyka się ciebie najgłębiej. Tak? I tutaj czytamy: jestem nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Żyję motywowany nie zewnętrznym nakazem, lecz wewnętrzną, pochodzącą od Ducha Chrystusowego inspiracją. To, co robię, podporządkowuję temu, kim teraz jestem. Co takiego szczególnie z tego stwierdzenia do mnie dociera szczególnie? Ja zapisałem sobie tak. Żyję motywowany nie zewnętrznym nakazem, lecz wewnętrzną, pochodzącą od Ducha Chrystusowego inspiracją. Żyję jak ta jabłoń, która z natury rodzi jabłka. Nie zewnętrznych nakazów ogrodnika, działkowca, kogokolwiek, tylko po prostu z tego faktu, że jest jabłonią. A podstawowym zadaniem jabłoni jest rodzić jabłka. A więc żyję motywowany nie zewnętrznym nakazem, lecz wewnętrzno pochodzącą od Ducha Chrystusowego inspiracją, jako nowy człowiek. I teraz patrząc na ten wers, 2 Koryntian 5,17, co należałoby tu wpisać? Nowym stworzeniem jest ten, kto jest w Chrystusie. Nie ma innej możliwości. Nawet gdybyśmy napisali A, B, C, D i wśród tych literek byłoby w Chrystusie i tak tylko byśmy mogli wybrać to stwierdzenie. Czyli aby być nowym stworzeniem, trzeba żyć w Chrystusie. Kolejna rzecz ważna. Zwróćmy uwagę. Stare nie przemija, lecz przeminęło. Tutaj mamy czas przeszły dokonany. Co to znaczy? Że ten stary etap mojego życia, on się zakończył. I nie ma żadnego skutku na moje nowe życie. Ten czas starego życia mogę przenieść do historii. Go nie ma. Pamiętacie, jak Jezus umierał na krzyżu, to umierając powiedział: wykonało się. Koniec. Wykonało się. A więc jeśli narodziłem się na nowo, to tym samym to się wykonało. A więc stare życie przeminęło. Go nie ma. Tak naprawdę w moim nowym życiu nie powinno być nic z mojego starego życia. No bo przecież tu jest napisane, że przeminęło. To nie jest cykl, który rozpoczynasz. Niektórzy błędnie myślą, że kiedy rodzę się na nowo, to moje życie zaczyna się powoli zmieniać. Nie. W momencie narodzenia na nowo jestem człowiekiem. Jeśli dziecko przychodzi na świat i lekarz odbierający poród wpisuje godzinę, dzień, datę i tak dalej porodu, to znaczy, że to dziecko już jest na zewnątrz. Ono nie jest jeszcze nóżką czy rączką w łonie mamusi. Ten czas embrionalny zakończył się. Nie ma. Jestem nowym stworzeniem. Nowe się nie staje. Ono się co? Stało. Tu czytamy nastał. Ono się stało. Czyli zakończył się etap starego życia. To przeminęło i nastało nowe, czyli zaczyna się nowe. Nic nie mające wspólnego ze starym. W innym miejscu przecież Paweł pisze, że Jezus wymazał nasz list dłużny. A więc jeśli mam wymazane wszystko, a jeśli tam były długi, to znaczy, że na tym dokumencie nie ma żadnych długów. To się skończyło. To zostało zapłacone i dzisiaj zaczynam coś nowego. Żeby jeszcze bardziej podkreślić tą ogromną przemianę, to chciałbym posłużyć się krótkim filmem przyrodniczym, przepięknie zrobionym, który mówi o metamorfozie, bo tak naprawdę urodzenie się na nowo jest metamorfozą. Możemy sobie wyobrazić to, co było wcześniej. Była gąsienica, która chodziła gdzieś tam po liściach. A po pewnym czasie ona otacza się kokonem. Nie po to, żeby założyć śpiwór na noc, aby nie zmarzła i rano rozpiąć śpiwór i wyjść jako gąsienica, tylko ten czas, który potrzebny był tej gąsienicy, służy temu, aby z tego kokona, do którego wcześniej weszła gąsienica, wyszedł przepiękny motyl. Metamorfoza. Gąsienica staje się motylem. Co się dzieje? Stare przeminęło. Dokładnie widzimy na tym filmie. Czy ktoś tu widzi gąsienicę? Nie. Widzimy tu motyla. Stare przeminęło. Co nastało? Nowe, zupełnie piękne, kolorowe. O większych możliwościach, możliwościach wzlotu w górę i zobaczenia świata z zupełnie innej perspektywy. Ten motyl nie wziął nic z tej gąsienicy, bo jej już nie ma. Ten motyl, jakkolwiek by to odmieniać, jest motylem, nie gąsienicą. Nikt o nim nie powie, o tym motylku, że jest gąsienicą. Chociaż z nauk lekcji biologii wiemy, że najpierw musiała być gąsienica. Ty, ja, każdy z nas musieliśmy być najpierw starym człowiekiem. Ale to, co dokonuje Jezus, co może dokonać w twoim życiu, to dokonać tej metamorfozy, która zmienia. A więc jeśli Paweł pisze, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jesteś w tym kokonie, dokonuje się potężna zmiana po to, żebyś zaskoczył cały świat, żebyś zaskoczył samego siebie. Bo kiedy ta gąsienica widziała się w lustrze, jeśli miałaby takie możliwości i plany, to przed tym wejściem do kokona widziałaby się jako gąsienica. Po wyjściu widziałaby się jako motyl. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, koniec, nie ma. Na tym, do tego nie ma powrotu, bo nastało nowe. Można by tu jeszcze dłużej mówić i dawać przykłady, które potwierdzają to, tak? Jeśli coś się skończyło, to się skończyło. A jeśli się zaczyna nowe, to nowe się zaczyna i trwa. Okej. Drugie spostrzeżenie, bardzo ważne. Czyli pierwsza rzecz, dowiaduje się czego o sobie? Że jeśli narodziłem się na nowo, to wszystko stało się nowe w Chrystusie. Drugie spostrzeżenie. Dostosuj to, co robisz, do tego, kim teraz jesteś. Dostosuj to, co robisz, do tego, kim teraz jesteś. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, kim teraz jesteśmy, jeśli jestem w Chrystusie. Dostosuj teraz to, co robisz, do tego, kim teraz jesteś. Przepięknie wyłożył to apostoł Paweł w tych dwóch pierwszych wersetach 12 rozdziału Listu do Rzymian. Przeczytajmy sobie je najpierw, ale wrócimy i prawie, że każde słowo będziemy rozkładać na części pierwsze, ponieważ tutaj istotne są właśnie właściwe rozumienie słów. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście stawili swoje ciało jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej duchowej służby. Przestańcie też podporządkowywać się wzorcom tego wieku, lecz dajcie się przeobrazić w odnowie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Dostosuj to, co robisz, do tego, kim teraz jesteś. I Paweł mówi tak. Zawsze zastanawiało mnie to stwierdzenie. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże. Ale to dlatego, że nie łączyłem to z dalszą częścią zdania. Abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. I tutaj przypis drugi mówi właśnie o tym, co Paweł przekazuje, zwracając uwagę na to miłosierdzie, czy co kryje się pod tym miłosierdziem. Oczywiście zadaniem podstawowym jest to, że mam stawiać swoje ciało jako ofiarę żywą, świętą Bogu, czyli całym sobą mam żyć według nowych zasad, czyli całego siebie mam dawać nowym rzeczom, nowym wyzwaniom, nowym misjom, nowemu zaangażowaniu i tak dalej. Ze względu na miłosierdzie Boże, czyli co się kryje pod tym słowem miłosierdzie. Tutaj możemy zwrócić uwagę na cztery aż aspekty tego miłosierdzia. Po pierwsze to jest hojność, tak? Jak hojny jest Bóg w swoim miłosierdziu. Tak samo jak Bóg jest hojny, a ofiarował nam samego siebie. Kupił nas bardzo drogo, bo za cenę krwi swojej, czyli swojego całego życia. Tak samo my bądźmy hojni na 100% w angażowanie się w jakąkolwiek misję. Czy to w sposób naturalny, osobisty, czy też jeśli mam zamiar wspierać to finansowo. A więc ze względu na hojność Bożą, czyli tą hojność, jak hojny jest Bóg w moim miłosierdziu, mam siebie składać niejako na ofiarę, czyli angażować się w nowe życie, w nową naturę, w nowe możliwości, jakie daje Chrystus. Po drugie, ze względu, moglibyśmy powiedzieć, jak wiele On dla nas uczynił, tak samo ja, ze względu na to, co Bóg dla mnie uczynił, jak wiele dla mnie uczynił, ja teraz czynię dla innych w imieniu tego Boga, który zmienił moje życie. Po trzecie, jak wiele chcę uczynić dla innych, czyli ze względu na to, jak wiele Bóg chce uczynić dla innych, ja robię to właśnie w Jego imieniu. Jak wiele Bóg chce uczynić dla innych? On chce uczynić wszystko. On chce, żeby miliony przyszły przed Jego oblicze, aby w milionach serc znalazł swoje miejsce. A więc ze względu na to, jak wiele chce uczynić On dla innych, tak samo ja czynię. To jest mój motor działania. To jest ta moja inspiracja nowa. I po czwarte, ze względu na to, jak hojnie chce nas wesprzeć w tych wysiłkach, ja się angażuję. Czyli nie mam dzisiaj oporów. Nie mam obaw. Bo jeśli Bóg mnie posyła, to zaopatruje mnie we wszystko, co jest potrzebne i mało tego, jeszcze przy mnie jest. A więc na świadomość tego, że to miłosierdzie też jest wsparciem, jestem gotowy podejmować największe wyzwania, o których nawet może wcześniej nie śniłem. Bo nowym jestem stworzeniem. Stare przeminęło. A więc to, co mnie do tej pory ograniczało, tego nie ma. Nie jestem niczym ograniczonym, co było moim ograniczeniem starego życia. I w takim sensie, patrząc na to Boże miłosierdzie w takiej konotacji, jestem gotowy, aby iść na 100% w dziele szerzenia Ewangelii jako nowy człowiek. Kolejna rzecz, kwestia jest jako wyraz, tutaj w nawiasie to oczywiście zdajemy sprawę, że tego w oryginale greckim nie było, natomiast zdanie wymaga tego, żeby w polskim tłumaczeniu to się znalazło, bo my troszeczkę tu zgubimy sens. Jako wyraz naszej duchowej służby. Duchowej. Zobaczcie, jak to się pisze. W języku greckim tu jest słowo logikos, czyli duchowej, można by powiedzieć logicznej, rozumnej, właściwie pojętej służbie. Czy właściwie pojmuję to Boże posłanie mnie? Czy właściwie pojmuję służbę? Zobaczcie, tutaj nie ma mowy o doulos, o niewolniku. Tak? Tylko tu jest dalej służba ujęta jako latreia, która oznacza służbę zarówno w imieniu Boga, jak i na rzecz Boga. Czyli jeśli właściwie rozumiem to zaangażowanie, Paweł nie kieruje te słowa, wy jako niewolnicy bądźcie posłuszni swojemu Panu. Nie mówi o posłuszeństwie, o odbieraniu tej duchowej służby jako służbie zależności od Boga, ale służbie, która daje mi nowe możliwości. To tak jak poseł, który reprezentuje ogół swoich wyborców. Tak samo dzisiaj ja jako nowy człowiek reprezentuję Boga. Jestem przez Niego upoważniony, aby w Jego imieniu głosić Ewangelię, żeby w Jego imieniu właściwie rozpoznawać choroby i w Jego imieniu dokonywać cudów uzdrowienia, ogłaszania uzdrowień. I tak dalej, i tak dalej. Czyli Paweł mówi, jako wyraz waszego właściwego spojrzenia na istotę służby, latreja, czyli tego pełnomocnictwa Bożego. Jako nowy człowiek mam Boże posłannictwo do tego, aby reprezentować Boga, aby nie żyć w strachu, ale korzystać z tego, że mam Boże pełnomocnictwo. Wcześniej byłem utwierdzony, że z Bożą pomocą i w Bożym towarzystwie. Jestem reprezentantem Boga i w Jego imieniu angażuję się w budowanie Królestwa, które chce zbudować Jezus. I drugi werset zaczyna się tak. Przestańcie też podporządkowywać się wzorcom tego wieku. Czyli sugeruje to temu zborowi, dla nas ta informacja, że ten zbór miał trochę problem z tym, że jednak podporządkowywał się wzorcom tego wieku. Czy ja czasami podporządkowuję się wzorcom dzisiejszego wieku? Czy też faktycznie w pełni owocuje we mnie nowa natura? Czy czasami właśnie nie łapię się na tym, że moje myśli, moje zachowania, może moje pragnienia nie są tymi, które tu Paweł napisał jako wzorce tego wieku? Paweł mówi, przestańcie, dość z tym. Na tym trzeba zakończyć. Lecz dajcie się przeobrazić w odnowie umysłu. I ta odnowa umysłu, jak tu czytamy, dotyczy, czy w kontekście jest takich wyrażeń jak nowe narodzenie czy nowy człowiek. Oznacza przyjęcie nowego, duchowego punktu widzenia na wszystko. Z innej perspektywy patrzę. Jak ten motyl, zanim stał się motylem, patrzył z punktu liścia. Jako motyl, wznosząc się wyżej, ma znacznie wyższe perspektywy, znacznie większe perspektywy. Tak samo dzisiaj ja przyjmuję nowy duchowy punkt widzenia na wszystko. Duchowy, czyli mający te pełnomocnictwo Boże. Mam nową umiejętność oceniania rzeczywistości. Mam nową umiejętność wskazywania szans tam, gdzie wszyscy widzą zagrożenia. To jest coś, co pochodzi tylko od Boga. To jest coś, co jest moją nową naturą, jako nowy człowiek. Abyście umieli rozróżnić to, co jest wolą Bożą. Co jest wolą Bożą? Czy Paweł mówi o dekalogu? Nie. Co jest dobre, przyjemne i doskonałe. To jest moja nowa zasada funkcjonowania. Czy znaczy, że dekalog już nie istnieje? Istnieje. Ale ja przeszedłem w ten etap, że to Bóg mnie prowadzi. I dzisiaj owocem mojego życia jest właśnie dobroć, przyjemność i doskonałość. To są te nowe zasady. To jest trochę tak jak z tym, jak moja żona przygotowuje jakąś nową potrawę. To drukuje sobie przepis z komputera. I raz, drugi, trzeci bierze kartkę i przygotowuje. Ale za czwartym razem przygotowuje ten sam posiłek, nie używając tej kartki. Bo już ma tą umiejętność. Ona robi dokładnie to samo, ale już nie jest zniewolona i kierowana po kolei, krok po kroku przez tą kartkę. Pan Jezus przyszedł wypełnić dekalog, aby swoim Duchem Świętym wypełnić tym nas, abyśmy mieli inną perspektywę patrzenia, abyśmy nie czuli się właśnie tacy zniewoleni, tylko widzieli w tym dobroć, przyjemność i doskonałość. To staje się jakby takim nowym, naturalnym działaniem tego nowego człowieka. Teraz, co byś tutaj wpisał? Co byś tu wpisała? Która myśl z przypisów dotknęła cię najbardziej? Możesz zaznaczyć numer przypisu albo wpisać cyfrę. Jeśli nie masz teraz pewności, to pozostaw to na później. Ale wpisz, patrząc właśnie na to bogactwo języka greckiego, który jest językiem bardzo precyzyjnym. co szczególnie, patrząc na właściwe spojrzenie na te dwa wiersze, zaledwie dwa wiersze w całym Piśmie Świętym. Która z tych myśli, z tych przepisów dotknęła cię najbardziej? Co ja wpisałem? Ja wpisałem właśnie to słowo latreja, które oznacza służbę zarówno w imieniu Boga, jak i na rzecz Boga. To nowe spojrzenie, że jestem niejako Bożym delegatem do tego, żeby wykonać Boże dzieło dla Jego chwały. Odkryłem, że faktycznie mam nowe predyspozycje i nowe możliwości ku temu, aby właśnie tak żyć. Kolejna rzecz. Mamy tu wpisany 1 Piotra 2:2. Ja tu przeczytam, co jest zapisane w tym wersecie. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego, właściwego dla was mleka, abyście dzięki niemu wzrastali dla zbawienia. Czytam Nowe Przymierze jako książkę o mnie. Dzisiaj jako nowonarodzony człowiek korzystam z Pisma Świętego troszkę inaczej jak ten, który dochodził do poznania Boga. Wcześniej Pismo Święte prowadziło mnie do tego, żebym odkrył w sobie, że jestem grzesznym, że potrzebuję opamiętania, że potrzebuję nawrócenia, że aby być zbawionym, muszę się na nowo narodzić. Kiedy ten etap nastał i stare przeminęło, to dzisiaj Pismo Święte czytam jako praktyczny poradnik tego, co mogę jako nowe stworzenie, jakie mam nowe możliwości, jakie nowe wskazówki Bóg mi daje. Przecież ten werset mówi, ja wytnę teraz tego, to co jest najistotniejsze, zobaczcie. Jako nowonarodzone niemowlęta, tak? Właściwego dla was mleka, abyście wzrastali dla zbawienia. Czyli poznaję Boże Słowo, aby nie dochodzić do zbawienia, bo zbawienie już mam, ale aby wzrastać dla zbawienia, aby to moje życie było nieustannym wzrostem, nieustannym owocowaniem, a co za tym idzie, budzeniem może zachwytu innych osób, które jeszcze gdzieś błądzą. A dzisiaj błądzących możemy spotkać na ulicy dziesiątki tysięcy. W jaki sposób mogę im to przekazać? Jeśli to zadziałało we mnie, jeśli tak jak Paweł mogę powiedzieć, że spoglądaj, czy bierz przykład ze mnie. To jest duża odpowiedzialność. Ale latreja o tym mówi, że ja mam Boże pełnomocnictwo. Bo żyje nie już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Przez to stare przeminęło, nastało nowe. Czytam Nowe Przymierze jako książkę o mnie, o mojej osobie, abym mógł w pełni skorzystać z moich nowych możliwości. 1 Koryntian 2:16 mówi tak: bo kto poznał myśl Pana, tak by go pouczać. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. Bo kto poznał myśl Pana, powinien tak to zaakcentować, bo kto poznał myśl Pana, tak by go pouczać. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. My, czyli kto? Nowi ludzie. Ci, w których żywy Chrystus działa. Modlę się, i tutaj cenny jest ten nawias, czyli rozmawiam z Bogiem. Nie chodzi o mówienie pacierza. Nie chodzi o recytowanie wciąż tych samych formuł, ale modlę się, czyli rozmawiam z Bogiem, odkrywając w moich myślach Jego myśli. Odkrywam powoli, bo jeśli mam nową naturę, to co? Mam nowe myślenie. Nowa natura przestrzepiła w moim życiu wszystko. Można by powiedzieć, że nie fizycznie, ale duchowo także i mózg. A więc mam Jego myśli. My jesteśmy myśli Chrystusowej. I 1 Koryntian 15:47-49 mówi tak: pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy też niebiescy. I tutaj ważna uwaga: i jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosić obraz niebieskiego. Tu mógłbym wpisać tą konotację taką emocjonalną. Mógłbym powiedzieć, pragnę, marzę, chciałbym, dążę i tak dalej, aby nosić obraz niebieskiego człowieka. Tego ziemskiego już noszę. Ale teraz dążę, pragnę, to jest największym moim marzeniem, aby nosić obraz niebieskiego człowieka. Które, teraz patrzę na to wszystko, co pisał Paweł, które z przykazań określa wolę Bożą, tak jak Rzymian 12:2? Które z przykazań? Żadne. Żadne z 10 przykazań nie określa woli Bożej, tak jak Rzymian 12:2. Bo tu je czytamy, że wolą Bożą jest to, co dobre, przyjemne i doskonałe. To jest ten mój nowy dekalog. To jest to moje nowe prawo, nowa umiejętność, nowa zasada. Żadne z przykazań dekalogu nie odnosi się do tego, co jest w nowej naturze. Spostrzeżenie trzecie. Pozostaw przeszłość. Skup się na celu. I tutaj wracam do tego złotego wiersza Filipian 3:13-14, ale teraz już może w tym dosłownym tłumaczeniu, które mówi tak. Jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a usilnie sięgając po to, co przede mną, prę do celu, do nagrody pochodzącego z góry Bożego powołania w Chrystusie Jezusie. Zapominając, czyli co? Tu jest fragment, nie będziemy już czytać, ale go znamy, bo zawsze przy chrzcie do tego fragmentu sięgamy. 8 rozdział Ewangelii Marka 34-38. Jest tam mowa o krzyżu. Z tego miejsca już też kilka razy na ten temat mówiłem, chciałbym tylko powtórzyć. Co to jest ten krzyż pański, jak to często mówimy? To nie jest to, że aha, bo spotyka mnie ta choroba, to jest ten krzyż pański. Teraz muszę tak odpracować, godzić się na to, że tak jest. A, mam takiego szefa, a to jest mój krzyż pański. Nie. To jest, jak Jezus mówi, weźmiesz swój krzyż, to znaczy, że każdego ranka będziesz budził się jako ten, który mocą krzyża ma nową naturę, jako nowy człowiek. Czyli ten krzyż dla mnie jest, jakbyśmy to napisali, zapominając, czyli wyrzekając się tego, odcinając się od tego, co było zupełnie. Jest taką zasłoną, jest taką ścianą. Odtąd to już jest krzyż. To już się dokonało. Na tym krzyżu Jezus wziął moje grzechy. A więc z każdym dniem teraz rodzę się jako ten, który na krzyżu przez moc krzyża uwolniony jest od starej natury. I jeśli jest choroba, to modlę się, ale też idę do lekarza. Jeśli cokolwiek się dzieje, to zaczynam temu się jakoś przeciwstawiać. To nie znaczy, że biorę to jako o krzyż pański. Czyli krzyż to jest właśnie, czy zapominając, czyli wyrzekając się tego, odcinając się od tego, co było. To w rzeczy samej wezwanie do czego? Do wolności. Uwolni się od przeszłości. Co jeszcze ciebie krępuje? Gdzie widzisz jeszcze te rzeczy, które mają swoje macki ze starego życia? Stare przeminęło. Teraz nastało nowe. W jakimś stopniu opisuje to humorystyczne powiedzenie. Znacie je? One mówią tak. Nie mogę zjeść ciastka i mieć ciastko. Nie mogę zjeść ciastka i mieć ciastko. A więc to, co było, już było. Tego już nie ma. Stare przeminęło. Galacjan 6:14 mówi tak. Co do mnie zaś, nie będę się czymkolwiek szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat został dla mnie ukrzyżowany. To jest właściwe rozumowanie krzyża. Na krzyżu świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Między mną a światem stawiam krzyż, który jest ścianą, jest murem, jest granicą. Świat dla mnie nie istnieje. Żyję w innej rzeczywistości. Co to znaczy? Żyję kierując się innymi wartościami, innymi pragnieniami. o czym innym marzę, co innego w sobie odkrywam. Mam nowe umiejętności, nowe możliwości. Jestem nowym stworzeniem, zupełnie nowym stworzeniem. Decydująca chwila, czyli to, w jaki sposób mogę to, co przed chwilą rozważaliśmy, zastosować w życiu. Czyli jak mogę uczyć się żyć samym sobą. Po pierwsze, w tym tygodniu postaram się utworzyć sobie jakby dwie takie tabele, tam mamy tak narysowane, lub dwa miejsca w notatniku, tak? Zapełnioną tabelę pokazuj przyjacielowi, pastorowi, komukolwiek zechcesz. Pierwsza, tak, tu są jakby dwie kolumny zaadresowane. Pierwsza to jest oczywiście fragment i druga kolumna, byśmy sobie wpisywali w Chrystusie jestem. Czyli czytając Boże Słowo, mogę wyszukiwać fragmenty, które pokazują mi, kim jestem w Chrystusie i mogę to zapisywać. Albo druga tabelka, czyli czytając Boże Słowo, wypisuję fragmenty, które pokazuje mi, co mam w Chrystusie. Może ten tydzień właśnie poświęć na to, aby odkrywać, kim jestem w Chrystusie i co mam w Chrystusie. Możesz z żoną, z kimkolwiek, przyjacielem, z kim zechcesz na ten temat porozmawiać. Możesz wypisać te rzeczy, aby odkrywać właśnie tą nową naturę, bo może nie do końca ją jeszcze odkryłem, może nie do końca jeszcze wiem, jakie mam możliwości, może nie w pełni korzystam z tego, bo jeśli nie odkryłem, to jak mogę korzystać? Druga rzecz, określ w tym tygodniu swoje miejsce w służbie Bogu. Słucham kazań. Nie dla siebie, aby przekazać to innym. Czyli jeśli na kazaniu czuję się zbudowany, to po to, aby budować tym innych. Jeśli na kazaniu usłyszałem coś, co rzuciło nowe światło w poznanie Bożego Słowa, to nie dla siebie wyłącznie, ale po to, aby też rzucić nowe światło drugiej osobie. Zadbaj też o to, byś mógł powiedzieć, że po pierwsze wiem, co? Wiem, kim jestem i wiem, że mam żyć z tego, kim jestem. To ma być dla mnie źródłem mojego utrzymania. Po drugie, umiem wskazać fragmenty informujące mnie, jak mam poznawać siebie. Czyli to, co do tej pory mówiliśmy, to, co może z tej tabeli wyniknie. I po trzecie, potrafię wyciągać wnioski co do mojej nowej tożsamości. Doceniać bogactwo dane mi w Chrystusie. Podnosić moją skuteczność zapewniającej wymiar wieczny służbie Bogu. Jeśli widzę, że nie jestem może jeszcze taki skuteczny, to może ten brak skuteczności wynika z tego, że nie poznałem w pełni swojej nowej natury, że nie nauczyłem się jeszcze żyć samym sobą według nowych zasad jako nowy człowiek, w którym stare przeminęło, a wszystko odtąd jest nowe. Amen. Zachęcam, powstańmy i pomódlmy się.